wieczornej części programu w Radiu RMF24. Wracamy teraz do tematu, o którym ostatnio kilkukrotnie już mówiliśmy na naszej antenie, o tych niezwykle wysokich cenach nieruchomości w Polsce, bo jak czytamy, ceny nadal rosną. Średnia cena metra kwadratowego w Warszawie przekroczyła we wrześniu 16 tysięcy złotych, a w Krakowie to 15 tysięcy złotych. No, podobno jednak w Europie Zachodniej już widać obecnie spadki cen mieszkań. Czy ta tendencja też będzie u nas widoczna i kiedy przede wszystkim? O tym będę miał przyjemność rozmawiać teraz z panem Bartoszem Turkiem, który reprezentuje HRE Investment Trust. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę pana, tak jak powiedziałem na wstępie, no, te ceny u nas cały czas rosną, to chyba wszyscy widzą, którzy interesują się rynkiem nieruchomości, a w szczególności ci, którzy chcą akurat kupić mieszkanie, ale są sygnały z Europy Zachodniej chociażby i także podobno też z Chin, że już nagle ten rynek trochę zaczyna wyhamowywać. Czy to jest sygnał, że u nas też tak się stanie?
No, u nas sytuacja wygląda trochę inaczej niż na Zachodzie, bo też wcześniej zaczęliśmy obniżać stopy procentowe i rząd aktywnie działa na rynku mieszkaniowym, czyli chodzi o rządowy program mieszkaniowy. Także u nas ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż na Zachodzie, ale wracając jeszcze do kwestii cen, to bez wątpienia wszyscy czujemy, którzy obserwujemy rynek mieszkaniowy, że ceny mieszkań rosną, ale prawda jest taka, że tak jak pan wspomniał na przykład o 16 tysiącach za metr kwadratowy w Warszawie, to my tak naprawdę tylko czujemy, że coś się dzieje. Twarde dane dopiero poznamy za około 2 miesiące, gdy Narodowy Bank Polski opublikuje dane o cenach transakcyjnych w dużych miastach. Póki co właściwie bazujemy tylko i wyłącznie na cenach ofertowych, a te są zawyżone. Dlaczego? Dlatego, że wyprzedały się przede wszystkim w Polsce mieszkania tanie, małe i tanie. I efekt tego jest taki, że zostały w ofercie droższe i te o podwyższonym, wyższym standardzie, czy raczej są nadreprezentowane na rynku. I efekt tego jest taki, że ta średnia cena ofertowa jest trochę zawyżana. Dopiero jak poznamy dane o cenach transakcyjnych, to zobaczymy, ile Polacy faktycznie są skłonni płacić za mieszkania. Bez wątpienia jest drożej niż przed rokiem, ale tak naprawdę nie wiemy o ile. Tego się dopiero dowiemy. A jeśli chodzi o sytuację za granicą, na przykład w krajach europejskich, ale też w ogóle na rynkach światowych, to ostatnio pojawił się taki raport UBS na temat tego, gdzie jest ryzyko powstawania, czy gdzie powstaje właściwie, gdzie już jest bańka na rynku nieruchomości. I akurat tutaj na 25 badanych rynków Warszawa jest na najlepszej pozycji, miejsca, gdzie w ogóle ceny nieruchomości są adekwatne do sytuacji makroekonomicznej. Także myślę, że to wielu słuchaczy zaskoczy. Ale gdy spojrzymy głębiej na przykład na dane Eurostatu, to ja tak przed naszym spotkaniem spojrzałem, co się działo ostatnio z cenami mieszkań w krajach europejskich i z wynagrodzeniami. I okazuje się, że na przykład w Polsce w latach 2013-2022, no niestety świeższych danych nie mamy, no bo to jest urząd, także oni trochę...
Jest pewna bezwładność, czasu, jeśli chodzi jak o te wszystkie dane, prawda? To też nie jest tak, że to jest natychmiast po zakończeniu każdego miesiąca jest raport. Pewnie stąd się to też bierze.
Dokładnie tak. Tutaj potrzeba dużo czasu, żeby urząd to zebrał. Także mamy już końcówkę roku 23, a dane są za 22. No ale niestety, mamy takie, korzystajmy z nich. W Polsce ceny mieszkań w ciągu 10 lat wzrosło o 70%. Bardzo dużo wydawałoby się, ale w międzyczasie nasze wynagrodzenia wzrosły o 80%, czyli trochę szybciej niż rosły ceny mieszkań. Także to jest ta podstawa, między innymi to jest ta podstawa, na której UBS tłumaczy, że w Polsce nie mamy bańki na rynku nieruchomości, ale spójrzmy na inne kraje. Na przykład w Portugalii w tym samym okresie ceny nieruchomości zdrożały o ponad 100%, czyli podwoiły się, nawet ponad, a wynagrodzenia wzrosły o 20%, czyli mamy tutaj dysproporcję pięciokrotną.
No to oni dopiero wtedy zauważą różnicę, prawda? Albo też widzą, jak to bardzo jest drogo w tej chwili w stosunku do poziomu zarobku. Przecież też chyba nie wszyscy Portugalczycy byli krezusami, zarabiali tak, że ich było stać na mieszkanie.
No dokładnie, wręcz przeciwnie. Myślę, że tam popyt jest napędzany zakupami przez zagranicznych inwestorów, którzy chcą mieć w ciepłych krajach nieruchomość i to podbija ceny nieruchomości, a wynagrodzenia w Portugalii wcale tak szybko nie rosną. I tak samo dysproporcja na poziomie pięciokrotności, że pięć razy szybciej rosły przez ostatnich 10 lat ceny nieruchomości niż wynagrodzenia, to mamy na przykład w Irlandii, w Hiszpanii, w Luksemburgu, na Malcie, ale też no, w krajach bliżej nas, w Niemczech mamy sytuację taką, że ceny mieszkań w ciągu dekady wzrosły o ponad 75%, a wynagrodzenia trzykrotnie wolniej rosły. Podobna sytuacja jest w Danii, w Czechach. Ceny nieruchomości wzrosły o 130%, wynagrodzenie o 60%. Także jak patrzymy na tło takie europejskie, to krajów europejskich, to nasza sytuacja wygląda całkiem przyzwoicie, jeżeli porównujemy wzrost wynagrodzeń i wzrost cen mieszkań. Ja nie mówię, że ceny mieszkań nie rosną, nie mówię, że ceny mieszkań są przystępne, ale gdy się porównujemy z innymi krajami, to u nas ta sytuacja, w której ceny mieszkań rosną nawet w sumie wolniej albo podobnie jak wynagrodzenia, powoduje, że no, sytuacja jest na pewno znacznie bardziej zdrowa. Ten fundament jest znacznie bardziej zdrowy, którym są wynagrodzenia Polaków. No ale bez wątpienia tutaj był bardzo duży problem, chociażby w przypadku osób młodych. No bo jak spojrzymy na dane znowuż Eurostatu, to osób dorosłych, już takich no, w wieku 25-34 lata, które mieszkały z rodzicami, w zeszłym roku w Polsce było ponad 50%. To był tragiczny wynik, to był najgorszy wynik w historii tego badania prowadzonego przez Eurostat, jeśli dobrze pamiętam, od 2007 roku. I sytuacja szczególnie osób młodych na rynku mieszkaniowym była wręcz fatalna w Polsce. No i pewnie też dlatego wprowadzony został program Bezpieczny Kredyt 2%, który miał tutaj skrócić drogę do własnego mieszkania, no ale on też wywołał znaczny wzrost popytu. I to tylko nie tylko ze strony osób, które no, mogą skorzystać z tego programu, ale też w ogóle ze strony wszystkich, którzy na przykład obawiali się, że jak rządowy program mieszkaniowy zostanie uruchomiony, to mieszkania zostaną wykupione, a ceny wzrosną. Więc ci, którzy mogli, ruszyli na zakupy i doprowadzili do tego, że faktycznie oferta mieszkań została wykupiona, a ceny wzrosły jeszcze zanim rządowy program mieszkaniowy został uruchomiony. I żeby powiedzieć coś pozytywnego, to myślę, że to nie było komunikowane przez rząd na żadnym etapie procesu legislacyjnego, ale celem bezpiecznego kredytu 2%, mam wrażenie, jednym z bardzo ważnych, oprócz tego, żeby poprawić sytuację mieszkaniową osób młodych, czy poprawić sytuację na rynku najmu, gdzie mieliśmy no, fatalną sytuację w zeszłym roku, gdzie brakowało ofert mieszkań na wynajem, ceny gwałtownie rosły, teraz alternatywą w sumie dla najmu jest bezpieczny kredyt 2%, ale jednym z ważnych czynników, ważnych powodów wprowadzenia programu mieszkaniowego przez rząd było to, aby pobudzić budownictwo mieszkaniowe, żeby więcej się budowało. Bo jakbyśmy czekali na decyzję Rady Polityki Pieniężnej i na to, żeby stopy procentowe w końcu zaczęły spadać, to zanim zobaczylibyśmy ożywienie w mieszkaniówce, to jeszcze by parę miesięcy, jeśli nie kwartałów, to potrwało. A w związku z tym, że program mieszkaniowy został wprowadzony w lipcu, jeszcze wcześniej widoczny był wzrost popytu na mieszkania, właściwie od początku bieżącego roku, to widzimy w końcu w danych Głównego Urzędu Statystycznego za lipiec i sierpień, świeższych znowu jeszcze nie mamy, widzimy, że deweloperzy zaczęli więcej budować. I to jest klucz do tego, żeby mieszkania w Polsce przestały tak szybko drożeć. Tym kluczem są deweloperzy. Jeżeli oni zaoferują na rynku odpowiednią ilość mieszkań, czyli nie będzie takiej dysproporcji pomiędzy chętnymi do zakupu i tymi, którzy chcą sprzedać, pomiędzy popytem i podażą, to mieszkania przestaną tak drożyć. Ja niestety obawiam się, że nie stanieją, bo Bo co do zasady na rynku nieruchomości to jest tak, że jak mieszkanie zdrożeje, to niechętnie już tanieje później. I to jest nie tylko tak w Polsce, ale na wszystkich rynkach, w całej historii rynku mieszkaniowego było tak, że że ceny nieruchomości chętniej rosną niż spadają. Owszem, też spadają, ale mniej chętnie niż rosną. Także to jest właśnie klucz, to żeby oferta na rynku się powiększyła albo przynajmniej odpowiadała temu, ile mieszkań się sprzedaje na bieżąco, żeby ta oferta nie topniała i wtedy mamy szansę na to, żeby w końcu równowaga pomiędzy popytem i podażą się odbudowała i wtedy ceny mieszkań nie będą tak gwałtownie rosły, jak teraz rosną.
No, wlewa pan nadzieję w naszych słuchaczy i przede wszystkim w to, że ten układ, który jest w tej chwili na rynku nieruchomości, w którym częściowo jednak klienci są zdani właśnie na te różne spirale cenowe, które są częściowo, tak jak pan mówił na początku, efektem również cen deklarowanych, a nie cen rzeczywistych, to też od razu niektórych przeraża, widząc, że cena jest znacznie wyższa niż ta, która potem się kończy faktyczną transakcją, ale też na te badania i dane twarde, jak to się mówi, musimy jeszcze poczekać, więc pewnie będzie
tak,
okazja.
Ale ja w tym miejscu może chociaż komuś poprawię humor, że dementuję, metr kwadratowy, przeciętny metr kwadratowy w Warszawie nie kosztuje 16 tysięcy, mimo że tak wygląda średnia cena ofertowa, to transakcyjna jest wyraźnie niższa.
I to jest dobra wiadomość, dobry komunikat dla wszystkich, którzy oczekują na dobre ceny na rynku nieruchomości. Bardzo panu dziękuję za ten ciekawy wykład. Dziś naszym gościem w Radiu RMF24 był pan Bartosz Turek z HRN Investment Trust. Życzę panu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Dziękuję nawzajem, do usłyszenia.